Rozmowa kontrolowana.
W rozmowie kontrolowanej dzisiaj gościem Agnieszki Michajłow jest profesor Piotr Czałderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMET, radny Gdańska SPiS.
Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry, witam.
9 dzień głodują w Warszawie lekarze rezydenci. Jedni z powodów zdrowotnych kończą, inni dołączają. Co by pan im powiedział? Dajcie spokój, czy głodujcie do skutku?
To jest trudna sytuacja. Ja mam trochę mieszane uczucia co do tego strajku. Bo z jednej strony rozumiem, że rezydenci chcieliby więcej zarabiać, bo aspiracje są dzisiaj wyższe niż były kiedyś, bo pamiętam, jak myśmy zaczynali pracę jako młodzi lekarze, to naprawdę mało zarabialiśmy, było nam ciężko i tak trochę jest na całym świecie, że młodzi lekarze zarabiają wcale nie tak dużo i dopiero w momencie zakończenia szkolenia, uzyskania specjalizacji następuje ten skok często, choć w Polsce to zależy od tego, jaką specjalizację się kończy. I tak nawet w Stanach jest, gdzie zarobki lekarzy są bardzo wysokie. Natomiast z drugiej strony ja rozumiem aspiracje i z drugiej strony zgadzam się z tym całkowicie i tu jestem wdzięczny rezydentom, że podjęli ten temat, że finansowanie całego systemu ochrony zdrowia jest zdecydowanie w Polsce za niskie. No jest poniżej naszych aspiracji, poniżej tego, co społeczeństwo oczekuje od samego systemu i to trzeba naprawdę zmienić. Albo poprzez wzrost składki zdrowotnej, albo poprzez mechanizmy budżetowe, ale przyszła pora zacząć rozmawiać i zacząć zmieniać finansowanie całego systemu.
Ale odważnego, który by powiedział, płaćcie jeszcze wyższą składkę zdrowotną, nie widzę. I nie widzę od lat.
To prawda. Nikt się nie chciał z tym zmierzyć, ale no trzeba sobie uczciwie powiedzieć, my na zdrowie wydajemy nieproporcjonalnie mało. Ja to wielokrotnie powtarzam. Nie mówię już mniej niż Niemcy, Szwecja, USA, no to jest oczywiste, ale również mniej niż nasi najbliżsi sąsiedzi. Czesi, Słowacy, Węgrzy. Wydajemy zdecydowanie najmniej w tej części Europy. No i mamy taką ochronę zdrowia, jaką mamy. I tak w stosunku do tego, co na to wydajemy, to w miarę dobrze działa, ale oczywiście jest to zdecydowanie poniżej tego, co zadawala społeczeństwo. Ale oprócz reform systemowych, poprawy organizacji, poprawy koordynacji, musi się zwiększyć finansowanie. Ja mam nadzieję, że politycy, ja próbuję zainteresować różnych polityków ważnych tym tematem, żeby zacząć ze społeczeństwem uczciwie o tym rozmawiać. Zrobiłem taką nawet symulację, jeżeli byśmy zwiększyli składkę zdrowotną w takim mechanizmie wspólnotowym, że 1/3 daje budżet państwa, 1/3 daje obywatel, 1/3 daje pracodawca, to z punktu widzenia pojedynczej osoby w Polsce zarabiającej średnią krajową, czyli tam około 4,5 tysiąca złotych, to jest miesięcznie więcej, około 15 złotych. To jest jedna paczka papierosów.
No
nie są to sumy
to
przerażające. A w sumie to daje wzrost 9 miliardów. To jest duży wzrost w systemie, tak? Ja przypominam, że dzisiejszy budżet NFZ-u to jest nieco ponad 70 miliardów, czyli to jest więcej niż 10% wzrostu. No, przykładowo, żeby tak obrazowo, jeżeli chcielibyśmy zlikwidować całkowicie kolejki na endoprotezy stawów biodrowych, to potrzebujemy 4 miliardy złotych, tak? Czyli 9 miliardów złotych to jest duża suma. W tej sumie można nie tylko zawrzeć podwyżki tam, gdzie one są niezbędne, ale można przede wszystkim zagwarantować społeczeństwu szybszy dostęp do pewnych procedur diagnostycznych czy medycznych. Można wręcz, i do tego próbuję namówić, ustawowo zapisać, że maksymalny czas oczekiwania na przykład na badanie obrazowe typu rezonansu magnetycznego czy tomokomputera nie powinien przekroczyć iluś tam, powiedzmy, miesiąca, tak? To trzeba by dokładnie powliczyć,
teraz
ale to można dziś wyliczyć. Prawda? Czy czas oczekiwania na endoprotezę stawu biodrowego nie powinien być dłuższy niż rok? Jesteśmy w stanie to precyzyjnie wyliczyć, ile trzeba na to pieniędzy. Mhm.
A niech mi pan jeszcze powie, bo pan pracuje dzisiaj z lekarzami rezydentami. Jedzą to są lekarze. Jak oni pracują? Ile oni mają lat? Co oni wiedzą? Czy to są jednak jakieś takie dzisiaj mrzonki? Czy to są faktycznie już ludzie, którzy mogą nas leczyć, leczą nas na co dzień?
To zależy oczywiście o którego roku rezydentach mówimy. Jeżeli mówimy o rezydentach, którzy kończą już szkolenie, czyli w czwartym, w piątym roku szkolenia, to są ludzie, którzy rzeczywiście są w dużej mierze przygotowani do samodzielnego leczenia, do przeprowadzania operacji, aczkolwiek odpowiedzialność prawną zawsze bierze za nich specjalista, który im towarzyszy. Tak to w polskim systemie wygląda. Natomiast ci, którzy dopiero zaczynają pracę, czyli rezydenci pierwszego, powiedzmy, roku czy drugiego, no to są osoby, które nie są aż tak dobrze do tego przygotowane, bo dopiero zaczynają zaczynają swoje szkolenie, więc to jest bardzo różnie. No to są generalnie osoby takie w wieku powiedzmy między 26 a 30 kilka lat.
Minister Radziwiłł mówi im, w niektórych specjalnościach jesteśmy w stanie dać podwyżkę 1200 zł, ale tak, tam żadnego porozumienia nie ma. Tak jak mówiłam, 9 dzień głodówki. Wczoraj na Komisji Zdrowia też porozumienia. Oni chcieliby się spotkać z premier Beatą Szydło. Co powinno się teraz wydarzyć, pana zdaniem? Bo to jest ewidentnie jakiś konflikt, który jakoś trzeba rozwiązać.
No ja myślę, że problemem jest pewna linia komunikacji między Ministerstwem Zdrowia a rezydentami i brak tutaj zaufania po obydwu stronach, no bo z tego, jak rozumiem, wynikają żądania, żeby spotkać się z panią premier. Na pewno to, czego rezydenci chcą, żeby w sensie podwyżki zarobków, no to nie jest realne w polskiej sytuacji budżetowej, tak, w tej chwili, żeby zarabiali podwójną średnią krajową. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast...
Chociaż obecny minister Radziwiłł podobno w 2006 roku tego się właśnie dla rezydentów
domagał. No to jest bardzo możliwe, bo politycy mają taką tendencję, że zwłaszcza jak są w opozycji, to rzucają różne łatwe hasła. Gorzej jak przychodzi potem rządzić i za te hasła odpowiadać, tak? To już sytuacja się zmienia i punkt widzenia się zmienia. Więc do stołu oczywiście trzeba usiąść i myślę, że trzeba zacząć rozmawiać ze społeczeństwem, wykorzystując tę sytuację, o wzroście finansowania systemu, bo w przyszłym roku, przypominam, będziemy mieli również podwyżki, które wymaga ustawa o płacy minimalnej, więc będziemy mieli napięcia w całym systemie, które będą wymagały zwiększonego finansowania, a jeszcze pragnę przypomnieć wszystkim państwu, choć może niektórzy tego nawet nie wiedzą, że starzejące się społeczeństwo stanowi ogromne wyzwanie dla całego systemu ochrony zdrowia. To wynika nie tylko z tego, że żyjemy dłużej i więcej wtedy chorujemy w starszym wieku, ale i z tego, że wchodzi w tej chwili wiek 65+, powojenny wyż demograficzny. Gwałtownie rośnie liczba osób, które generują wysokie koszty dla systemu. My tak finansując system jak obecnie, nie utrzymamy nawet tego poziomu, który mamy dziś, a który jest głęboko niezadowalający dla wszystkich. Mm-hmm.
Minister Radziwiłł posługuje się oczywiście danymi i one statystycznie zawsze nieźle wyglądają, bo mówi o wzroście na przykład o 8 miliardów złotych. No to jest jakiś wzrost, tak? Że to będzie, tylko tak do końca nie wiemy kiedy i w jakich okolicznościach.
Czyli na pewno finansowanie wzrosło systemu, tylko właśnie na skutek tych mechanizmów demograficznych, o których przed chwilą powiedziałem.
Koszty wzrastają.
Koszty bardzo rosną, w związku z czym to się nie przekłada na skrócenie kolejek. Jeżeli spojrzymy w proste dane, to rzeczywiście finansowanie systemu znacznie wzrosło.
A jak pana wygląda? Jak u pana wygląda? Pan leczy dzieci, czyli no, dobro najbardziej, największe dobro narodowe.
W słowach.
Mhm. Jak to w praktyce wygląda?
W praktyce dzisiaj właśnie analizowaliśmy liczbę punktów, którą otrzymaliśmy i ta liczba punktów jest na ostatni kwartał, czyli w momencie wejścia sieci i ona jest nieco niższa niż poprzednio, tak? Co wynika z zapisów ustawowych. Ja na to zresztą zwracałem uwagę. Ponieważ w ustawie przyjęto o sieci, że podstawą wyliczania ryczałtów jest rok 2015 z wszystkimi nadwykonaniami, czy zapłaconymi, czy nie, wszystkimi zaraportowanymi nadwykonaniami. To teraz województwa, w których nadwykonań unikano, dostają finansowo w porównaniu z województwami, w których nadwykonania realizowano.
A tak było u nas, jak rozumiem, tak?
No tak, a teraz i to...
Byliśmy gospodarni.
Czyli ci, którzy byli gospodarni, którzy przestrzegali, to po części wynikało z gospodarności, po części wynikało z tego, że gdański NFZ miał, pomorski NFZ miał zawsze gorszą sytuację finansową niż NFZ-y w innych częściach kraju, tak? Myśmy byli w tej dolnej części tabeli. W związku z tym musieliśmy ograniczać nadwykonania. Czyli, ja na to zwracałem uwagę Ministerstwu Zdrowia, czyli wskutek tego ruchu, ci, którzy mieli dużo, będą mieli jeszcze więcej, tak, bo oni robili nadwykonania i nie mieli przedtem oporu, więc im teraz jeszcze się dołoży, a ci, którzy unikali nadwykonania, powiedzieli, że nie zostaną zapłacone albo tylko w małej części będą zapłacone, jeszcze teraz na tym stracili, tak, czyli jeszcze bardziej się rozwarły nożyce.
I czy, co to oznacza w praktyce funkcjonowania ostatniego kwartału w pańskiej klinice?
No to oznacza, że my po prostu zrobimy trochę mniej operacji, tak? Zwłaszcza, że znika mechanizm realizacji nadwykonań, który był w przeszłości, czyli można było kiedyś brnąć w nadwykonania i robić zabiegów więcej, licząc, że one z odroczeniem, ale zostaną...
A dzisiaj już tak nie można zrobić?
Nie. W nowym systemie znika pojęcie nadwykonań, bo nadwykonania miały być wchłonięte przez ten powiększony ryczałt.
Czyli jak 15 grudnia już wam się skończy limit, to zamykacie klinikę i idziecie do domu?
Tak na pewno nie zrobimy, no bo przecież nie mogą dzieci w województwie pomorskim czy w Gdańsku zostać bez pomocy chirurgicznej, także, ale może się zdarzyć tak, że na przykład będziemy ograniczać operacje planowe, tak? Tak może się zdarzyć niestety. I więc jak cała reforma sieciowa będzie funkcjonować, dopiero czas pokaże. Tak, ja jestem bardzo ostrożny. Nic nie można powiedzieć na razie. Proszę wierzyć, nic nie można powiedzieć, bo to, co jest kluczowe w tej reformie, to jest sposób rozliczania świadczeń, który aż tak bardzo się nie zmienił. Bo ryczałt jest rozliczany w podobny sposób jak poprzednio. I czym to będzie tak naprawdę skutkowało, i jaki będzie efekt tej reformy, to myślę, że będziemy mogli powiedzieć po pierwszym, a może nawet dopiero po drugim kwartale reformy, czyli wiosną 2018.
Pan jest chirurgiem. Czy pan dzieci, tak o dzieciach chciałam, bo tak z jednej strony słyszę ciągle takie informacje, to już jest kwestia chyba organizacji, tak, brakuje miejsc na porodówkach. No i to jest coraz gorzej. Ale teraz, po wejściu też sieci, kiedy opieka nocna przeszła do szpitali, jest jakiś kłopot akurat tutaj w Trójmieście, z pediatrami w szpitalach. No bo się okazało, że ci pediatrzy, którzy przyjmowali w przychodniach, nie chcą pracować w szpitalach. Miało być lepiej, a jest chyba gorzej.
No więc sama idea nocnej i świątecznej opieki lekarskiej jest oczywiście sensowna. Tak? Tylko tu znowu diabeł tkwi w szczegółach, bo zdecydowano się na taki ruch, zresztą już jakiś czas temu, teraz tylko to potwierdzono, gdzie przeniesiono to wszystko do szpitali. W większości krajach Europy jest tak, że to jednak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej odpowiadają za organizację takiej opieki.
Uważasz, że lepiej, że to jest w szpitalach?
Nie, ja nie uważam, że to jest lepiej, a poza tym uważam, że powinno być to w jakiś sposób skoordynowane z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, choćby w ten sposób, żeby oni musieli część tych dyżurów w szpitalach brać, tak? Żeby musieli zawierać umowy, które by gwarantowały, bo w tej chwili brakuje specjalistów, żeby tam dyżurować.
Dokładnie.
I to jest kłopot. A jeżeli nawet już ktoś dyżuruje, to będą tam dyżurować najmłodsi rezydenci, bo nikt inny nie będzie chciał. No więc jaka będzie wartość takiej opieki? Może być ograniczona z racji ich ograniczonego doświadczenia. Więc moim zdaniem to rozwiązanie, mimo że teoretycznie atrakcyjne, bo zmniejszające nacisk pacjentów na SOR-y, niekoniecznie musi się w życiu sprawdzić. To znowu czas pokaże, jak to będzie działać. Ja nie jestem pewien, czy to powiemy za parę miesięcy, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Może tak, oby, ale nie jestem co do tego całkiem przekonany.
A coś pozytywnego możemy powiedzieć?
No coś pozytywnego możemy powiedzieć tyle, że ta reforma zaczyna troszeczkę porządkować cały system, tak? I mam nadzieję, że to będzie wstęp do tego, bo wprowadza opiekę koordynowaną, wprowadza opiekę poszpitalną, ambulatoryjną, wprowadza rehabilitację obowiązkową i finansowaną w ramach procedury po...
Ale czy pan już dzisiaj po tym, jak opuszczają dzieci, pański oddział ma je gdzie wysłać?
Nie, akurat u dzieci to nie. U dzieci jest akurat tragedia pod tym względem, bo nie ma miejsc rehabilitacji dziecięcej i ta opieka koordynowana, o której powiedziałem, dotyczy tylko w zasadzie dwóch przypadków, czyli zawałów serca i endoprotez stawów. No ale to jest tam też bardzo istotne, bo jeżeli nie można się dostać na rehabilitację po takich zabiegach, to okres powrotu do pełnej sprawności, do pracy, do życia jest znacznie, znacznie wydłużony. Więc powiedzmy, że to jest jakaś pierwsza jaskółka, która mam nadzieję, że świętuje poprawę, zwiastuje poprawę. Ale jak to będzie dalej? No zobaczymy. Jeżeli to jest pierwszy krok i w ślad za tym pójdą dalsze kroki porządkujące system, referencyjność szpitali, no to byłoby bardzo dobrze. Ale czy tak się stanie? Nie wiem tego. Nie wiem, jakie plany Ministerstwo Zdrowia.
Mówi pan o wzroście finansowania służby zdrowia. No to są poważne decyzje i duże kwoty, ale pan w jakimś sensie na swoim małym poletku, tak małym, dużym, o to dofinansowanie też dba i znowu koncert, tak?
Tak, ja staram się, że nie polegać tylko na środkach publicznych i pozyskiwać sponsorów samemu, dlatego raz do roku robimy koncert charytatywny operowy, w tym roku on będzie znowu i w tym roku będzie naprawdę wielka gwiazda.
Dla kogo? Kiedy? Kto?
Koncert jest 29 listopada o 19 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Przyjeżdża Juan Diego Flores. To jest największy tenor świata. To proszę wierzyć, było bardzo trudno go ściągnąć. I wstydem byłoby, gdyby była pusta sala. Namawiam wszystkich na przyjście. To jest naprawdę tak, jakby przyjechał Luciano Pavarotti w szczycie swojej sławy. To jest wielka, wielka gwiazda, która podróżuje prywatnymi samolotami, która występuje na największych scenach operowych świata.
Nowy Jork,
Mediolan. Bilety można już kupować na stronie internetowej Filharmonii, ewentualnie cegiełki, tak jak ktoś chciałby więcej się dołożyć w sekretariacie kliniki.
I zbiera pan pieniądze na co?
Chciałbym w tym roku kupić przede wszystkim taką głowicę do aparatu USG, która jest absolutnie przenośna. To jest jeden z najnowszych wynalazków medycznych, absolutnie niesamowity. Można to podłączyć do wszystkiego. Do tableta, do telefonu komórkowego. usługowego, czyli można praktycznie USG zrobić wszędzie. Przy łóżku chorego, w izbie przyjęć, na sali operacyjnej, nie trzeba ciągnąć ze sobą żadnego wielkiego aparatu. To jest niesamowite urządzenie.
Ile to, co to kosztuje?
No, kosztuje 30 tysięcy złotych, a w zasadzie pewnie byłoby dobrze mieć dwie, no bo każda ma troszkę inne zastosowania, więc w sumie to ponad 60. No ale jakby nawet jedną się udało kupić, to byłoby wspaniale.
A co panu się udało dotychczas?
No do tej pory udało się nam kupić na przykład pulsoksymetry, takie, które pozwalają na monitorowanie hemoglobiny, czyli stopnia krwawienia bez kłucia dziecka, więc strasznie fajna rzecz u pacjentów po dużych zabiegach, po urazach. Udało się nam kupić infraskaner, to jest takie urządzenie do diagnozowania krwiaków w głowie po urazach, gdzie nie trzeba robić zdjęć rentgenowskich, nie trzeba naświetlać dziecka promieniami rentgena. Udało się nam wydzierżawić przez już w tej chwili 2 lata tor wizyjny do operacji w trójwymiarze. Także staramy się na nowe technologie stawiać, takie, które są trudno dostępne inaczej w szpitalach.
Jeśli ktoś chce zobaczyć koncert i się przysłużyć temu...
Namawiam, bo to wspaniały głos. To jest przepiękny,
listopada.
Przepiękny, piękny
Juan
głos.
Diego Flores, jak się
tak
pięknie
jest.
Nazywa.
Tak. Pochodzi z Peru. Zaczynał karierę w barach Limy. Piękne bisy śpiewał w Szezę.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.